Debata Wyborcza, Radia Gdańsk.
Punktualnie 10:06, Jarosław Popek i Piotr Kubiak, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie, ostatniej już debacie przedwyborczej, przed wyborami parlamentarnymi, które czekają nas w niedzielę, a dzisiaj w naszym studio, w studio Radio Gdańsk są Łukasz Gojke, bezpartyjni samorządowcy, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Kacper Płażeński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Michał Urbaniak, Konfederacja, Wolność i Niepodległość.
Dzień dobry.
I Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, zasady naszej debaty już sobie omówiliśmy. Najpierw zadajemy pytania, półtorej minuty na odpowiedź, a na końcu macie Państwo półtorej minuty na swoje oświadczenia. Możecie też sobie wzajemnie zadawać pytania, jeżeli macie taką ochotę, ale wolelibyśmy oświadczenia. Ja oczywiście będę liczył czas. Zaczynamy.
Oczywiście można odnosić się w tej turze ostatniej do słów wypowiadanych przez tutaj wszystkich będących w studiu, ale również w odpowiedziach też się można odnosić. Zaczynamy. Pierwsze pytanie do pana Łukasza Gojkę, bezpartyjni samorządowcy. Od lat trwa dyskusja o wieku emerytalnym. Czy wiek emerytalny zostanie w najbliższym czasie podniesiony, a może obniżony? Jakie macie Państwo zdanie na temat emerytur stażowych, o których mówi m.in. NSZZ Solidarność i popiera je rząd? Łukasz Gojkę.
Bezpartyjni samorządowcy są zdania, że ten wiek emerytalny, który jest w tej chwili, taki powinien zostać. Podwyższanie wieku emerytalnego było błędem. Z tego względu nawet trzeba mieć trochę wyobraźni. Wyobrażacie sobie Państwo, żeby nauczyciel klas przedszkolnych miał 67 lat, czy nauczyciel WF-u miał 67 lat, czy człowiek na dźwigu pracujący 67 lat, lub pielęgniarka, która ma wykonać jakikolwiek zastrzyk 67 lat. No coś nie tak jest. Natomiast co do mężczyzn i zrównania tego wieku kobiet z mężczyznami, no to też troszeczkę chyba nie takie za bardzo halo był ten pomysł, z tego względu, że kobiety jednak mają troszeczkę inne obowiązki, muszą wychować dzieci, najpierw je urodzić, te dzieci. Wobec powyższego należy się te 5 lat, które są utrzymane w tej chwili, żeby był ten wiek emerytalny zachowany dla kobiet. Tyle w tym temacie.
Na to samo pytanie odpowiada teraz Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2053 Machowni.
Szanowni Państwo, jako Trzecia Droga nie zwiększymy wieku emerytalnego, ale chcemy też wprowadzić szereg zachęt dla tych, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego będą chcieli pracować. Taką zachętą jest między innymi zlikwidowanie, to znaczy przeznaczenie składki rentowej 8%, która dzisiaj jest pobierana od emerytury, i przekazanie jej do składki emerytalnej, co będzie skutkowało między innymi wyższym świadczeniem. Rozmawiając o wieku emerytalnym i w ogóle o wieku senioralnym, można powiedzieć, trzeba też mówić o dobrej jakości życia seniorów w naszym kraju. Dlatego jako Trzecia Droga proponujemy też szereg rozwiązań, które mają na celu aktywizację seniorów, tak żeby mieli aktywności blisko swojego miejsca zamieszkania, blisko swoich społeczności lokalnych, bo dobra jakość życia to jest jakość aktywna, jakość życia, która się przekłada w aktywności także i tej społecznej. Ale dzisiaj niestety zbyt rzadko też pada pytanie, tak mi się wydaje, dotyczące tego, czy my będziemy musieli pracować do śmierci, bo niestety ta wysokość świadczenia emerytalnego jest bardzo, bardzo niska. Ale drugie pytanie, czy do śmierci też nie będziemy musieli czekać w kolejkach do lekarzy, bo dzisiaj bardzo długo, czasami rok, dwa lata czeka się na specjalistyczne zabiegi. My jako Polska 2050 mamy tutaj rozwiązania, między innymi refundacja wizyty u specjalisty, jeżeli między innymi trzeba czekać ponad 2 miesiące i wzrost do 6% PKB na zdrowie.
Następna odpowiada na pytanie pani Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Dzień dobry ponownie. Lewica zawsze głosuje za świadczeniami, które poprawiają dobrobyt obywatelek i obywateli, ponieważ bardzo chcemy, by Polska była opiekuńczym krajem dobrobytu, który nikogo nie zostawia w tyle, wyrównuje szanse i wspiera w kryzysowych momentach życia. Jeżeli chodzi o emeryturę, Lewica w 2020 roku złożyła projekt ustawy zakładający emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 latach pracy dla mężczyzn, czyli tak zwaną emeryturę stażową. ponieważ nie jest istotne tak naprawdę, ile człowiek ma lat idąc na emeryturę, tylko jak bardzo jest pracą zmęczony i ile tych lat przepracował. No PiS włożył ten projekt do zamrażarki i niechętnie się ustosunkowuje do tego tematu, więc nie dziwi, że wciąż mamy to samo podejście. Ważne jest jednak, by świadczenia, które otrzymują Polki i Polacy, były systemowe, zaplanowane i co najważniejsze, niezależne od widzimisię Polaków, polityków. Ważne też, by ich wysokość była adekwatna do potrzeb i kosztów życia, bo wiemy teraz, że wszystko bardzo podrożało, musi być waloryzowane regularnie i bez łaski. Właśnie między innymi emerytury. Przecież to nie są prezenty, tylko świadczenia wypracowane przez obywatelki i obywateli przez lata ciężkiej pracy. I nie mogą być zależne od tego, która partia rządzi albo jaki ma pomysł na wygranie kolejnych wyborów. Waloryzacja 2 razy w roku to też jest propozycja Lewicy. 13 i 14 emerytura, którą rzekomo daje... Dziękuję.
I niestety czas się skończył. Teraz na to pytanie odpowiada pan poseł Kasper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
No, u nas jest sytuacja nieco inna. To znaczy, my możemy rzeczywiście pokazać nie w słowach, ale w czynach, jak podchodzimy do tego tematu. Przecież w programie wyborczym w 2015 roku mówiliśmy o tym, że obniżymy wiek emerytalny, przywrócimy to, co Platforma Polakom zabrała, i to zrobiliśmy. Spełniamy nasze zobowiązania wyborcze i z tego jesteśmy znani. Można Prawo i Sprawiedliwość lubić, nie lubić, ale jesteśmy po prostu wiarygodni i to, co mówimy, to potem robimy. Co do moich kolegów przedmówców, no to tutaj nie jestem taki pewien, jakie ostatecznie będą zamiary. Platforma w 2015 roku i wcześniej Donald Tusk też mówili, że nie będą podnosić wieku emerytalnego. Tak mówił prezydent Komorowski, a później... nie zwracając na to uwagę, co wcześniej się deklarowało, to po prostu zrobiła. Więc no, chyba to jest najważniejsze. Czyny, nie słowa, i niech każdy zastanowi się nad tym, czy chce głosować na ekipę, która jedno mówi, drugie robi, czy na ekipę, która mówi i robi.
A jak na kwestię wieku emerytalnego patrzy Konfederacja? Michał Urbaniak.
Konfederacja nie zamierza przede wszystkim mydlić oczu wyborcom, ponieważ takie projekty jak emerytura stażowa z punktu widzenia osoby prywatnej bardzo ciekawe, natomiast z punktu widzenia całego naszego państwa dość ryzykowne. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj według statystyk mniej więcej 2,5 osoby pracuje na jednego emeryta, ale w roku 2050 będzie to tylko 1,5 osoby. Średnio 1,5 osoby będzie pracować na jednego emeryta. Dlatego to, o czym mówi Konfederacja, to jest przede wszystkim utrzymanie już tego wieku emerytalnego, który jest, natomiast stworzenie też zachęt do tego, by emeryci czy osoby już po osiągnięciu wieku emerytalnego chciały zostawać jeszcze na rynku pracy, ponieważ tych pracowników będzie mało, to będzie wpływać negatywnie na naszą gospodarkę, wobec czego uważamy, że rzeczą na przykład karygodną jest zabieranie jakiegokolwiek podatku od emerytur. To nie powinno mieć miejsca w przypadku też osób, które dzisiaj są emerytami, a na przykład prowadzą jeszcze działalność gospodarczą, jest podwójne oskładkowanie zdrowotne, co też absolutnie nie powinno mieć miejsca, i to są też zmiany, które należy wprowadzić niezależnie od nawet sytuacji demograficznej w Polsce, ponieważ to jest kwestia elementarnej uczciwości i przyzwoitości, więc Konfederacja stoi na stanowisku, że zostańmy przy tym wieku, ale stwórzmy zachęty dla emerytów, by zostawali dłużej na rynku pracy.
I tyle Konfederacja, i na koniec jeszcze w tej rundzie pytań Koalicja Obywatelska, Jerzy Borowczak.
Proszę państwa, ciśniemy ten temat, właściwie środowisko PiS, tych emerytur, tego wieku emerytalnego. Ten temat jest zamknięty. Ta uchwała miała wejść dopiero całkowicie w 2040 roku. Nie ma tego tematu, ludzie tego nie poparli, natomiast musimy przygotować specjalne działania dla tych ludzi, którzy chcieliby pracować dłużej, zarabiać lepiej, i wiemy dzisiaj, że państwo PiS, gdyby nie dało tym ludziom 13 i 14, to ci ludzie nie mieliby z czego żyć. Te emerytury są tak nędzne, że ratuje PiS to takim rozdawnictwem. A dostaniesz 13, dostaniesz 14. Nie, trzeba rewaloryzować 2 razy do roku emerytury i stworzyć dobrowolne podejście takie, aby ludzie, którzy mają zdrowie, chcą pracować za godziwe pieniądze, pracowali. Teraz o tych wiarygodności, jak mówi tu poseł Kacper Płażyński. No gdzie te miliony samochodów? Gdzie ta elektrownia w Ostrołęce? I tak, gdzie CPK? Moglibyśmy tutaj wymieniać i wymieniać, i te obietnice nie zostały spełnione. Gdzie są Mieszkania Plus? możemy pojechać do Gdyni, zobaczymy, jak ci ludzie tam płaczą i płacą za te mieszkania, które razem z prezydentem Szczurkiem były wybudowane. Proszę bardzo, panie pośle, może pan spotka się z tymi
ludźmi. Ale panie pośle, pytaliśmy o emerytury.
Jakie to były spełnione obietnice? Dziękuję.
Staramy się przestrzegać tego, o co pytamy, i wyborcy oczekują odpowiedzi na pytania.
Dobrze,
są zadane.
Drugie pytanie dotyczy migracji. Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska i PSL, poparła przyspieszenie prac nad paktem migracyjnym. Wielu polityków opozycji jest za przyjęciem tego paktu, a PiS jest zdecydowanie przeciwko. I pytanie, czy popieracie państwo pomysł Unii Europejskiej dotyczący relokacji nielegalnych migrantów, czy przyjęcie zasady obowiązkowej solidarności płacenia ponad 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta? I zaczyna pani Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga.
Szanowni państwo, pakiet migracyjny dotyczy kilku kwestii. Dotyczy także przede wszystkim mechanizmu solidarnościowego, którego celem powinno być bronienie granic od strony Morza Śródziemnego. Dlatego, że problem dotyczący migracji jest problemem, który dotyka całą Europę. Ja chciałabym przypomnieć, że już w naszym kraju jest ponad 1 milion uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy z otwartymi sercami my, Polki i Polacy. I szanowni państwo, nikt nas też nie zmusi do tego, żeby na siłę przyjmować, a tym bardziej nielegalnych imigrantów, z którymi jesteśmy straszeni. Szanowni państwo, to niestety, ale to Nowogrodzka wybudowała mur, poprzez który przechodzą i przedzierają się jednak migranci, a z drugiej strony to za rządów PiS-u mamy słynną aferę wizową, o której już wielokrotnie, zdaje się, państwo też słyszeli. Szanowni państwo, bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, a granica Polski musi być nienaruszalna i Trzecia Droga zapewnia państwa, że granica Polski będzie zawsze nienaruszalna, a rząd powinien także się skupić na tym, żeby nie tylko skupiać się na kwestiach migrantów, ale skupiać się także na tym, jak zrobić, żeby Polki i Polacy nie chcieli z naszego kraju wyjeżdżać, ale żeby chcieli w naszym kraju żyć, pracować i tu się rozwijać.
Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Szanowni państwo, trzeba zdać sobie sprawę, że migracje były i będą, a w tej chwili są coraz częstsze z różnych względów. Dlatego Polska musi mieć systemową, sensowną politykę migracyjną, bo w tej chwili nie ma żadnej. W lasach umierają ludzie, wizę można kupić na straganie w Afryce, a na granicach panuje chaos. Jeżeli chodzi o pakt migracyjny, z perspektywy lewicy i z perspektywy Polski jest on bardzo korzystny, głównie dlatego, że przyjęliśmy 1 000 000 uchodźców z Ukrainy i to, co w tej chwili jest zapisane w tym pakcie, pozwala Polsce wnioskować o zwolnienie z tych wszystkich zastrzeżeń finansowych i ewentualnych kar i konieczności w ogóle relokacji. Lewica postuluje system kanadyjski, jeśli chodzi o relacje z migrantami czy stosunek do migrantów, czyli tak zwaną politykę uchylonych drzwi. Kanada co roku przyjmuje określoną liczbę migrantów ze względu na 3 aspekty, w tym również aspekt uchodźczy, ale co jest bardzo istotne, a co się nie dzieje w Polsce od jakiegoś czasu, bardzo szczegółowo sprawdzają wszystkie wnioski, które wpływają od migrantów. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy my wzięli przykład z tego systemu i też przyjmowali w Polsce migrantów, którzy mogliby u nas pracować, płacić podatki i wzbogacać nas kulturowo. Warto skończyć z filozofią Kalego i tą hipokryzją powszechną coraz częściej. Polacy również wyjeżdżali i wyjeżdżają za granicę.
Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
To, drodzy państwo, ja nie mam zwyczaju czytać z kartki, więc po prostu będę się odnosił do tego, co słyszałem wcześniej u pani przedmówczyń. Po pierwsze, w tej chwili w tym roku już wróciło więcej Polaków niż wyjechało za granicę. To tak, jeżeli chodzi o kwestię migracyjną, w jakim punkcie teraz jest Polska i czy warto wracać do Polski, do ojczyzny, czy lepiej z niej wyjeżdżać. No, Polacy uważają, że lepiej do niej wracać. Po drugie, mur. No, słyszeliśmy już krytykę muru, że przez niego przechodzą też ci migranci. No przechodzą migranci przez mur, ale gdyby go nie było, to przechodziłoby 99%, a teraz przechodzi, nie wiem, 5% ludzi, którzy są, staram się ich wyłapać i jakoś zgodnie z prawem procedować, a nie pozwalać na to, żeby wszyscy do tych Niemiec wyjeżdżali, bo ostatecznie przecież ich celem jest wyjazd do Niemiec, a nie do Polski. Przecież o tym też, drodzy państwo, wiemy. Pakt migracyjny. No, pani przed chwilą powiedziała, że uchodźcy z Ukrainy mają coś tutaj, jakiś związek z tym. No nie, ten pakt imigracyjny dotyczy nielegalnej imigracji. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski, to są legalni uchodźcy, uciekinierzy przed wojną, a pakt migracyjny dotyczy mieszkańców Afryki, Bliskiego Wschodu, którzy przypływają do nas na barkach, którzy nielegalnie przekraczają migrację. I wczoraj sąd w Polsce orzekł, że tak, to jest przymusowa migracja, no bo jeżeli ma się do wyboru, albo przyjmujesz migrantów z Afryki, albo płacisz za nich ciężkie pieniądze, to jest przymusowa migracja i my mówimy twarde nie. I tak naprawdę jesteśmy jedyną opcją, która jest w stanie to gwarantować.
Teraz Michał Urbaniak, Konfederacja.
Zacząłbym od tego, że pani Ochocka z Lewicy daje trochę amunicji PiS-owi na to, żeby też bronić się w sprawie afery wizowej, ponieważ nie kupuje się wiz na straganach, ale faktycznie jest problem z wizami. No chociażby niedawno byłem w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Nikt do końca nie wie, ile wiz wydano w latach 2015-2023. Nie są w stanie tego policzyć. Czekam na odpowiedź. Ale wracając do głównego tematu. Prawda jest taka, że Unia Europejska chce nam narzucić w imię swojej sobie rozumianej poprawności politycznej grupy imigrantów, którzy wjeżdżają do Europy w sposób nielegalny i absolutnie nie możemy się na to zgadzać. Jeśli raz się na to zgodzimy, to będzie precedens do tego, żeby już Polskę do tego przymuszać za każdym razem. Więc absolutnie nie ma na to zgody Konfederacji. Trzeba też zmienić w ogóle system, całą politykę dotyczącą migracji w Polsce, no bo trzeba pamiętać o tym, że na przykład Ukraińcy dzisiaj dostają przywileje, dzięki którym mogą w Polsce zostawać, mogą mieszkać. Mam wrażenie, że są traktowani czasem lepiej przez obecną władzę niż niektórzy Polacy i z tym trzeba po prostu skończyć. Konfederacja mówi jasno, zero socjali dla imigrantów. Trzeba pamiętać o tym też, że nasza granica może i nie jest dziurawa, bo mur faktycznie stoi i tu bardzo dobrze. Konfederacja również to popierała, bo naszej granicy trzeba chronić, ale dalej do Polski wjeżdżają niekontrolowane grupy
Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska.
Proszę Państwa, drodzy, Unia Europejska niczego nam nie narzuci. My po prostu musimy mieć tam swoich dobrych przedstawicieli, dobrych negocjatorów, bo zobaczcie Państwo, co dzisiaj jest w Polsce. PiS ma większość i różne projekty przepycha przez ten Sejm, a przecież wielu ludzi się z tym nie zgadza. Tak samo jest w Unii Europejskiej. Kto zdobędzie większość, tak będzie. I trzeba nie być miękiszonem, to co mówi Ziobro premierze Morawieckim, tylko potrafić zorganizować grupę państw, które mają podobne problemy jak Polska, jeśli chodzi o emigrację. I trzeba sztywno i bardzo bronić takiej pozycji. Trzeba, Unia Europejska, czy chce, czy nie chce, musi tym problemem na poważnie się zająć. Bo ci ludzie, co stamtąd uciekają, ja służyłem tam w 70-tych latach, byłem w misji stabilizacyjnej w Syrii, w Egipcie i widziałem tych ludzi. Oni gotowi oddać życie, żeby sobie poprawić los. I jak wszyscy mówicie, nie rozmawiajmy o tym, Unia niech nie debatuje, musi debatować. Bo ci ludzie na łódkach, na jakichś tam pontonach, uciekają z tego piekła. Mamy dzisiaj Bliski Wschód, mamy dziś Izrael, mamy dziś Hezbollah. I co? I jeszcze będzie więcej tych uciekinierów. A u nas nad naszą głową latają ruskie rakiety. I takie mamy właśnie bezpieczeństwo i odchodzą najlepsi generałowie. Dziękuję.
Łukasz Gojka, bezpartyjni samorządowcy.
Proszę Państwa, słuchając wypowiedzi poprzedników, my cały czas szukamy jakiegoś lekarstwa na skutki. Mi się wydaje, że trzeba sięgnąć do przyczyn. Jakie są przyczyny, że ta migracja w tej chwili się tak nasila? Wydaje mi się, że Unia Europejska w tej chwili chce przerzucić koszty okresu kolonialnego. Wówczas, kiedy wykorzystywała państwa afrykańskie, państwa Bliskiego Wschodu, eksplorując różnego rodzaju dobra w tym kraju, a nie inwestując w te państwa. Stąd w tych krajach jest dzisiaj bieda i ci ludzie uciekają, no niestety, za jedzeniem i za jakimś dobrobytem do Europy. Dlatego wydaje mi się, że tak jak jest w tym pakcie migracyjnym ujęte, ten sposób solidarnościowy, żeby opłacać nawet, jeżeli się nie przyjmuje, to właśnie te państwa, które miały kolonie w tamtym czasie, powinny mieć jakieś poczucie obowiązku, żeby w tym kraju, z których ci uchodźcy wyjeżdżają, no zacząć inwestować tam po prostu. Druga rzecz, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili na froncie, w Izrael, Hezbollah, teraz trzeba wziąć pod uwagę, o czym mówiłem 2 czy 3 dni temu, Iran, który wchodzi do BRICS-u.
I tutaj musimy skończyć, przechodzimy do kolejnego pytania, bezpieczeństwo militarne. Czy Polska oprócz produkcji krajowej powinna kupować broń ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, czy wypowiedzieć te kontrakty i dokonywać zakupów uzbrojenia w Europie, w Niemczech, we Francji? I jako pierwsza na to pytanie odpowiada pani Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne Polski, to przypomnę państwu, że Lewica zapewniła nam bezpieczeństwo już prawie 25 lat temu, wprowadzając Polskę do NATO i do Unii Europejskiej. Nadal jesteśmy partią proeuropejską i świadomą tego, że wróg jest na wschodzie, a nie na zachodzie i że sojusze są tym, co tak naprawdę zapewnia Polsce bezpieczeństwo, choćby ze względu na nasze położenie geopolityczne. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie kontraktów, to już mieliśmy bardzo niedobrą sytuację z rozwiązaniem kontraktu na odrzutowce. W związku z tym ja nie chciałabym, żeby Polska zrywała kontrakty, które wcześniej zawierała, ale chciałabym, aby zawierała je w sposób przemyślany, a nie na rympał, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ widzimy sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość w sposób dość histeryczny i chyba nie do końca przemyślany zakupuje wszystko, co tylko może. I podam przykład z Tczewa, ponieważ jest to moje miasto. Ostatnio poseł Smoliński pochwalił się wszemi wobec, że w jednym z osiedli tczewskich powstanie artyleria rakietowa o zasięgu do 300 kilometrów. Podkreślam, że to ma powstać bardzo blisko osiedla mieszkaniowego. I chyba nie ma się co dziwić, że mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Poseł Smoliński reklamował, że będzie to obrona nieba. No niestety na stronie Wojska Polskiego czytamy, że jest to system HOMAR, który ma być wsparciem dla wojsk lądowych, a nie obrony nieba polskiego. W związku z tym warto się zastanawiać nad kontraktami.
Niestety czas minął. Teraz poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
No, drodzy państwo, jaka prawda jest, to chyba wszyscy wiemy. I Hołownia, i Czarzasty, i Biedroń, już nie mówiąc o Tusku z Kosiniakiem, Kamyszem, no bo oni rzeczywiście to mieli okazję robić i robili to. To znaczy zwijali jednostki wojskowe w Polsce, zwijali posterunku i policji. Przyklaskiwała im w tym wspomniane SLD, a dzisiaj Hołownia. Przecież oni przez długie miesiące, lata mówili o tym, że za dużo wydajemy w Polsce na zbrojenia, że jest polska armia za duża, że nie jest potrzebny taki potencjał, że żyjemy w bezpiecznej Europie. No otóż nie, od początku Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, że żeby być suwerennym państwem, musimy mieć silne służby wojskowe, graniczne, ale też na przykład, drodzy państwo, z OSP, Państwową Straż Pożarną, gdzie po prostu za naszych rządów przeszła pewna rewolucja, jeżeli chodzi o modernizację wszelkiego rodzaju mundurówek. I dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na wschodzie, za naszą granicą, no to widać, jak to wszystko było cenne, jak potrzebne. A z drugiej strony, w jakim punkcie bylibyśmy, gdyby dalej przez te 8 lat rządziła dzisiejsza opozycja? No bylibyśmy w fatalnym położeniu, bylibyśmy bardzo wrażliwym państwem, a dzisiaj to oczy pozostałych państw Unii Europejskiej patrzą na nas jak na pewnego idola, na którym chcą się wzorować.
Jak na kwestię zbrojeń patrzy Konfederacja? Michał Urbaniak.
To skąd kupujemy dzisiaj uzbrojenie jest wypadkową tego, że w Polsce nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy produkować i to jest największa porażka ostatnich lat rządów zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u, ponieważ nie było dostatecznie dużych inwestycji też w polskie firmy, nie było pewnej stabilizacji. Przypominam, że w ostatnich bodaj 5 latach na przykład prezes PGZ zmieniał się 6-krotnie, wobec czego mam duży żal do polskiej klasy politycznej, to jak traktowała w ogóle bezpieczeństwo Polski, jak traktowała ten zakupy u polskich producentów, tego praktycznie nie ma. To, że teraz kupujemy sprzęt ze Stanów czy z Korei, jest zrozumiałe, tak? To są państwa wobec nas sojusznicze, państwa, które mają sprzęt dobrej jakości i sprzęt, który jest nam dzisiaj potrzebny natychmiastowo, niemalże. Natychmiastowo jest nam potrzebny, między innymi dlatego, że oddaliśmy bardzo dużo sprzętu na Ukrainę. Ukrainie ten sprzęt oczywiście jest potrzebny. No problem w tym, że oddawaliśmy go niemal za bezcen i państwo polskie, czy polscy politycy rządzący nawet nie próbowali czegokolwiek by handlować, choćby ekshumacji z ofiar ukraińskich szowinistów na Polakach. Więc uważam, że po pierwsze...
Po pierwsze i po ostatnie. Jerzy Borowczak, jak patrzy na kwestię zbrojeń polskiej armii?
No proszę Państwa, 8 lat straconych. 8 lat w polskim wojsku niewiele się poprawiło. Jak widzimy na dzisiaj, choćby z bieżącej sytuacji i wcześniej, nie mamy żadnego okrętu podwodnego. Jak Wacek uwalił karakale, wszystko, co dzisiaj PiS kupuje, to wszystko jest w zaliczkach. Nie wiadomo, kiedy ten sprzęt zostanie dostarczony. Ja akurat byłem w zespole koreańskim i rozmawialiśmy z Koreańczykami. To im mówią, no ale jak wy to zapłacicie? Do dziś nie wiemy, czy w ogóle będą finanse na te zakupy w Korei. Do tego nie rozmawiamy na Komisji Obrony Narodowej o tym, co kupujemy. Pan minister Błaszczak wychodzi i mówi, kupujemy, kupujemy. I to jest niepoważne. Po to mamy Komisję Obrony. A przewodniczący Komisji Obrony Narodowej nie ma dostępu do tajnych informacji. I już drugą kadencję jest szefem obrony Komisji Obrony Narodowej. No to pomyślcie Państwo, jakim państwie my żyjemy? W jakim państwie? Nasze stocznie były gotowe przyjmować zlecenia. Ale przyszedł PiS i w Remontowej zaprzestano budować okręty dla marynarki. Wznowiono później po interwencji, z tego co słyszałem, ojca Rydzyka. Ale program Batory, oparty na Stoczni Szczecińskiej, w której, Kacper, przyznasz, mówiliście, że myśmy tą stocznię zaorali. To po cóż wy tam za miliardy złotych lokowaliście tą stępkę? Już kosztuje z 50 milionów. Nie macie pomysłu, nie potraficie zarządzać tym państwem i 15 października trzeba was pożegnać. Idźcie z Bogiem, tylko idźcie.
Łukasz Gojko, bezpartyjni samorządowcy.
Proszę Państwa, wydaje mi się, że obecna sytuacja, jeżeli chodzi o zakupy, jest pokłosiem wielu lat błędów popełnianych przez poprzednie rządy PiS-u. Ja nie chcę bronić PiS-u w tym momencie, bo też przy tych zakupach są robione dosyć poważne błędy. Aczkolwiek kupować musimy, bo nie mamy skąd wziąć, a sytuacja na świecie jest taka, jaka jest. Natomiast wolałbym, aby te zakupy były na tyle przemyślane, żeby ta broń była bardziej zunifikowana. Ja sobie nie wyobrażam w tej chwili logistycznie takiej wielości rodzajów czołgów obsłużyć i tak dalej. To jest niemożliwe. No, żadna firma nie będzie kupowała samochodów z różnych firm. Sama obsługa. Część jest na calach, część jest metryczna. Tu są problemy i te zakupy są konieczne, trzeba inwestować w polskie przemysł zbrojeniowy, ale muszą być te zakupy no, takie przemyślane, żeby były bardziej jednorodne. To co mówię, większa unifikacja.
Dziękuję. I na koniec tej rundy Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga.
Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszego kraju jest dla Trzeciej Drogi priorytetowe. I naszej granicy nie przekroczy żaden żołnierz Putina, ale też nie przekroczy tej granicy żaden jego agent, chociażby taki jak Orban czy Salvini, który był gościony przez ostatnie lata w naszym kraju. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy u naszych sąsiadów w Ukrainie toczy się wojna. Kiedy pali się świat, widzimy, co się dzieje w Izraelu. Budowanie wewnętrznego konfliktu powoduje zagrożenie dla naszego kraju, więc trzeba skończyć z tym, co się dzieje na naszej arenie politycznej i budować państwo w oparciu o wspólne ideały i o to, żeby zadbać o polskie bezpieczeństwo. Jako Trzecia Droga na pewno chcemy przynajmniej 50% produkcji sprzętu wojskowego produkować w naszym kraju. Chcemy także oddzielić mundur od partii, żeby nie był kierowany przez te same osoby. I na sam koniec też powiem, że za naszych rządów nigdy nie będzie takiej sytuacji, że żołnierze polscy będą musieli siebie narażać i narażać też swoje życie na partyjnych piknikach.
Przechodzimy do pytania czwartego. To będą programy społeczne. Program 500+, wprowadzony w 2016 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, miał według polityków i ekspertów opozycji doprowadzić do bankructwa finansów publicznych już wiele lat temu. Nic takiego się nie stało. Od 2024 roku świadczenie będzie wyższe i wyniesie 800 zł na dziecko. Pytanie, czy zostaną zlikwidowane programy społeczne wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, między innymi takie jak 800+, 13 i 14 emerytura. i przywrócone, czy przywrócone zostaną świadczenia funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Jako pierwszy zaczyna pan poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeszcze w kilku słowach odniosę się do wcześniejszych wypowiedzi, bo przepraszam, ale takiego steku bzdur to ja dawno nie słyszałem. Jak Polska nie inwestuje w polską zbrojeniówkę? A Huta Stalowa woli dofinansowanie chyba już na poziomie dokapitalizacji za 2 miliardy złotych. Ale ja panu nie przerywałem, panie pośle Borowczak. Ja naprawdę, mimo że uważam, że pan opowiadał straszne nieprawdy. Nie wiem, z naszego podwórka najbliższego, tak, okrętownictwo leży, marynarka wojenna się nie rozwija. No przecież właśnie za sprawą Prawa i Sprawiedliwości w Stoczni Wojennej wspólnie z Brytyjczykami budujemy najnowocześniejsze okręty, jakich nigdy polska marynarka wojenna nie miała, to znaczy budujemy 3 fregaty, czyli jednostki duże, na takim poziomie, jakim nigdy polska marynarka wojenna nie miała, a w remontówce budujemy kolejne kormorany. Znaczy to my robimy rewolucję na polu, jeżeli chodzi o polską zbrojeniówkę również. Szkoda tylko, że często na przykład świetne projekty jak Grot, które nawet Amerykanie od nas kupują, karabin Grot, są krytykowani właśnie na Komisji Obrony Narodowej przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej czy SLD. No ja też tego nie rozumiem, jak można walić swój własny projekt, który nawet Amerykanie od nas kupują. Jeżeli chodzi o kwestie te społeczne, no to tak, Polska teraz jest też w zupełnie innym miejscu. To jest też rewolucja godnościowa. To, ile środków przekazujemy w takiej sprawiedliwej redystrybucji dóbr do obywateli, do rodzin z dziećmi i tak dalej. A wiecie państwo, co jest najlepsze przy tym wszystkim? Że dług publiczny dalej, wbrew temu, co mówi opozycja, w Polsce spada. Dzisiaj jest dług publiczny poniżej 50% w relacji do PKP. Za Tuska i Kopacz to było na poziomie 56%. Poprawcie mnie, może nawet wyższy był ten dług. No taka jest rzeczywistość. Teraz kasa jest, wtedy kasy nie było. Teraz pieniądze są na wszystko. Zbroimy się, ludzie mają więcej pieniędzy, obniżamy podatki. A wcześniej się nie dało.
I na to samo pytanie odpowiada Michał Urbaniak, czyli o likwidację programów społecznych i o to, czy ewentualnie przywrócić świadczenia funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.
Nie przywracać świadczeń funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, niby z jakiego powodu. Służyli zbrodniczemu systemowi. Jeśli chodzi o świadczenia, no Konfederacja nieco inaczej na to patrzy. My uważamy, że Polacy są w stanie sami na siebie zarabiać, utrzymać swoje rodziny, bo poczucie bezpieczeństwa bierze się też z pewnej stabilizacji i z tego, że jesteśmy w stanie sami o siebie zadbać. Takie poczucie też jest. Stąd to, na co Konfederacja przede wszystkim zwraca uwagę, to jest choćby podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ponieważ uważamy, że dzisiaj kwota wolna oczywiście została podniesiona po rządach Tuska. To dobrze, bo za Tuska to chyba tylko 2 złote wzrosła, tak? Teraz jest 30 tysięcy, ale powinna być wprost powiązana z minimalną krajową, ponieważ kiedy podwyższana jest minimalna krajowa, no to w tym wypadku coraz więcej podatków także odprowadza się z tej pensji minimalnej, prawda? Bo kwota wolna nie rośnie, a to powinno mieć miejsce. I to już mocno ulżyłoby Polakom. Jesteśmy za wprowadzeniem liniowego PIT-u 12%. Jesteśmy za tym, żeby składka zdrowotna znowu mogła być odliczana od dochodów. Dla przedsiębiorców też mówimy o dobrowolnym ZUS-ie i wyborem, czy chcą go płacić, czy nie chcą go płacić. No jeśli chodzi o 500+, teraz już 800+ za chwilę, no myśmy... No, uważamy, że skoro ten program już powstał, to może działać. Natomiast podwyższanie go w czasie, kiedy szaleje nam inflacja, jest błędem.
I tu kończymy. Na te pytania odpowiada Jerzy Borowczak, czy likwidować programy społeczne, między innymi 800+, a przywracać świadczenia funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.
Niczego nie likwidować i nie podkreślajcie, bo myśmy proponowali, aby te 800+ było na Dzień Dziecka, 1 czerwca. No, a PiS mówi, jak wygramy wybory, to damy, a jak nie wygramy, no to niech się Platforma martwi. Pewnie tak słyszę od kolegów z PiS-u. Ale niczego nie zlikwidujemy. To, co już jest przyrzeczone, jest ciągłość władzy i te świadczenia będą utrzymane. Jeśli chodzi o emerytury byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, to oni odwołują się do sądów i z tego, co wiemy, państwo polskie wypłaciło już setki, może nawet miliony złotych odszkodowań tym, którzy udowodnili, że nie służyli represji państwa, bo pracowały dziewczyny jako kelnerki, jako mechanicy samochodowi i ci wszyscy, z tego co wiem, wygrywają sprawy w sądach i te odszkodowania są naprawdę niezłą lokatę. PiS zafundował, że to tak wszystkich w czambuł potraktował i teraz my, podatnicy, właśnie za błędy PiS-u, za skopaną ustawę o tym zabraniu tych specjalnych emerytur funkcjonariuszom służby. My podatnicy za to płacimy. Jeśli chodzi też o ten rozwój, który mówił poseł Kacper-Paszyński, to ja w ciągu 8 lat odbudowałem Wydział Nowych Budów K3. Zbudowaliśmy tam 48 jednostek i co, Kacper, wyście z tym zrobili? Zamknęliście to? 1400 ludzi straciło pracę? A kto dzisiaj tam dzisiaj buduje te same statki? Widziałem, twój kolega Rakowski się tam nagrywał.
I już teraz kończymy, panie pośle, kończymy, panie pośle, proszę nie łamać zasad debaty. Na to pytanie odpowiada Łukasz Gojke, bezpartyjni samorządowcy, czy likwidować programy społeczne 800 plus 13-14 emeryturę, a przywracać świadczenia funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa?
Proszę państwa, bezpartyjni samorządowcy uważają, że ten, kto będzie chciał zlikwidować te osiągnięcia socjalne, które zostały przez ostatnie lata ludziom dane, no to jest strzał w stopę. Nie jest, jest to niemożliwe. Natomiast myślę, że dobrym rozwiązaniem na przyszłość byłoby wprowadzenie to, co proponują właśnie bezpartyjni samorządowcy, PIT zerowy, gdzie automatycznie każdy pracujący człowiek dostaje podwyżkę 15-20%. Skąd wziąć na to pieniądze, może być pytanie. A no to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli jest strefa szara, która no, znowu zaczyna się rozwijać, to ci ludzie w urzędach skarbowych, którzy do tej pory rozliczali właśnie te PIT-y, zostaną skierowani do ścigania szarej strefy i stąd będzie pokrycie tego PIT-u zerowego. Bo z tego, o ile się orientuję, to chyba jest gra o 68 miliardów złotych, a szara strefa jest grubo powyżej 70 miliardów złotych, czyli pokrycie na to jest. Jeżeli chodzi o emerytury byłych esbeków, ubeków, zgadza się, że zostali wszyscy wsadzeni do jednego worka, bo faktycznie no, kelnerka, sprzątaczka, no to jakoś tak
czas, niestety, mija, czas minął. Mija. Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga. Co na temat programów socjalnych i emerytur dla esbeków?
Szanowni państwo, jako Trzecia Droga mamy ogromny szacunek do pieniędzy, dlatego że są to pieniądze podatników wszystkich Polek i Polaków. I chciałabym państwu powiedzieć, że nie dajcie sobie wmówić, nikt nie zlikwiduje ani 800+, ani nie zlikwiduje 13 emerytur. Natomiast pieniądze nie powinny być rozrzucane z helikoptera, bo powinny i trafiać wszędzie porówno, bo te czasy całe szczęście się już skończyły, ale powinny trafiać tam, gdzie jest ich potrzeba. Chociażby do większe sumy do osób, które wychowują chociażby dzieci z niepełnosprawnością. Natomiast my jesteśmy też za tym, żeby inwestować te pieniądze, inwestować w najmłodsze pokolenia. Dlatego mówimy o wzroście PKB na edukację do 6%, dzięki czemu dzieci nie będą musiały płacić za korepetycje, a będą wychodziły ze szkoły z płynnym językiem, szkoły podstawowej z płynnym językiem angielskim. To inwestowanie chociażby w 3 miliardy żłobków, 3 miliardy na 100 tysięcy żłobków, które chcemy uruchomić zaraz po wejściu do rządu. To jest też kwestia chociażby PIT-u rodzinnego, który proponujemy. To jest PIT, który w zależności rozliczamy nasze przychody w zależności od liczby posiadanych dzieci, więc im więcej dzieci jest w rodzinie, tym płacimy mniejsze podatki. To jest szereg inwestycji w nasze pokolenia, w osoby, które żyją w naszym kraju i tak rozumiemy rozsądną politykę socjalną.
Bardzo dziękuję i na koniec tej rundy pytań Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
No, w kwestii pomocy socjalnej zawsze stoimy po stronie Polek i Polaków, więc tutaj oczywistym jest, że Lewica nigdy nie będzie głosowała za odbieraniem tego, co już zostało dane. Natomiast podkreślam ponownie, bardzo istotne jest, aby pomoc społeczna była systemowa, zaplanowana i niezależna od opcji rządzących. Wspominałam już wcześniej o emeryturach stażowych. Projekt leży od 3 lat w zamrażarce sejmowej. Warto do niego wrócić. Ale powiem też o bardzo ważnym naszym sztandarowym projekcie zwanym tak zwanej rencie wdowiej. Również projekt jest złożony w Sejmie. Ponad 200 tysięcy Polek i Polaków się pod tym projektem podpisało. Jest on skierowany do wdów i wdowców. W momencie śmierci współmałżonka zostaje sama, często starsza osoba, która nie ma przez to, że umarł współmałżonek, mniejszych kosztów utrzymania czy życia. Dlatego my postulujemy, aby pozostać przy swoim świadczeniu plus 50% świadczenia nieżyjącego współmałżonka. Myślimy też o ludziach młodych. Wybudujemy 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem, by młodzi ludzie mogli bezpiecznie się usamodzielnić, bez obawy o dach nad głową, ale też bez widma długu do końca życia. Wszak człowiek nie żyje po to, żeby pracować i spłacać kredyty, tylko po to pracuje, by godnie żyć. I na straży tego godnego życia my jako Lewica stoimy i stać będziemy.
I w tym momencie zakończyliśmy rundę pytań, a teraz czas na wolne wypowiedzi. Zaczyna Michał Urbaniak, Konfederacja.
Szanowni Państwo, Konfederacja to jest w naszej opinii stopa wstawiona w drzwi tego systemu, który miał się domknąć, w którym obywatel nie miał mieć już możliwości jakiegoś sensownego wyboru. W wielu sprawach pokazaliśmy w ostatniej kadencji swoją odwagę i bezkompromisowość wobec całego pookrągłostołowego układu, który dzisiaj rządzi w Polsce. Pokazaliśmy to przy COVID-19, kiedy broniliśmy wolności i praw Polaków, broniliśmy możliwości prowadzenia biznesów w Polsce, broniliśmy także wolności wyboru. Pokazaliśmy, że jesteśmy odpowiedzialną alternatywą wobec tego układu, choćby przy stosunku do imigrantów z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali, a także uchodźców, ponieważ mamy wrażenie, że partia rządząca pomyliła interesy polskie z interesami ukraińskimi, a my pamiętamy o tym, że najpierw liczy się interes Polaków. Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, ani rosyjskiego, ani żadnego innego na świecie. Jeśli mamy komuś służyć, to tylko Polakom. Konfederacja to jest partia ludzi młodych, partia, która chce zmieniać polską rzeczywistość, która chce też Polski podmiotowej, Polski, która jest asertywna czy na arenie międzynarodowej, czy bezpośrednio w Unii Europejskiej, czego ten rząd i poprzednie też nie pokazały.
To był Michał Urbaniak, teraz Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska.
Kochani słuchacze, Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska gwarantuje, że inwestycje na naszym Pomorzu będą dużo większe. Nie obiecanki, cacanki. Tak jak pokazaliśmy przez ostatnie 8 lat naszych rządów, wybudowaliśmy przekop, mamy tunel. Przepraszam, bo chciałem być o nie, przekop w Mierzei Wiślanej, ale tunel pod Martwą Wisłą. Mamy euro, stadiony. Mamy wiele inwestycji drogowych, autostrad i dróg szybkiego ruchu. PiS z Gdańska zabrał Lotos, zabrał Muzeum II Wojny Światowej, zabrał Westerplatte pod centralę. PiS to jest partia, która wszystko jest zdecydowane w Warszawie. My przywrócimy rolę samorządów, bo samorządy są najważniejsze. Samorządy wiedzą, jak inwestować pieniądze. Nie będziemy zabierać pieniędzy samorządom, na przykład 100 milionów dając 80 i mówić, że no przecież dostaliście. Tylko, że nie mówi się wcześniej, że zabiera się samorządom ogromne środki na szkoły, na szpitale. My 15 października wygramy te wybory. Warto głosować na Koalicję Obywatelską, bo Koalicja Obywatelska jest zdecydowana poprowadzić Polskę i szczęśliwej Polski już czas. Musimy te wybory wygrać.
Poseł Jerzy Borowczak skończył, teraz Łukasz Gojke, bezpartyjni samorządowcy.
Proszę Państwa, bezpartyjni samorządowcy uważają, że konflikt w Polsce już chyba osiągnął maksimum. I dlatego my proponujemy, już co wielokrotnie mówiłem, budowę mostów na wszelkich możliwych odcinkach. To jest społecznym, politycznym, ekonomicznym, samorządowym, żeby te wszystkie rowy pozakopywać i razem budować nasz kraj. Drugą sprawą, którą proponują bezpartyjni samorządowcy, to jest doprowadzenia doprowadzenie do normalnych stosunków z Unią Europejską, z sąsiadami, z Czechami, z Ukraińcami, przede wszystkim z Ukrainą, bo tu będą się rozgrywały najważniejsze sprawy dotyczące między innymi też i naszej gospodarki, bo odbudowa Ukrainy, nie wyobrażam sobie, żeby Polacy nie mieli tam swojego udziału. Jeżeli chodzi o dalsze sprawy socjalne, bardzo dobrym pomysłem bezpartyjnych samorządowców jest komunikacja miejscowa, regionalna, bezpłatna. To rozwiąże wiele problemów ludzi starszych, chociażby w dojeździe, czy do lekarza, czy na zakupy, gdziekolwiek. To też jest sprawa do rozwiązania.
Niestety czas się skończył. Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga.
Drogie wyborczynie, drodzy wyborcy, zostało już tylko kilkadziesiąt godzin do pobudki. Do pobudki w nowym kraju. W takim kraju, w którym chce się żyć. W takim, w którym można odetchnąć. W takim, w którym będzie można przy wigilijnym stole porozmawiać spokojnie o polityce. W takim, w którym pieniądze nie będą rozrzucane z helikoptera wszystkim porówno, ale będą trafiały do tych, którzy potrzebują. W takim, w którym rodzice, którzy starają się o dziecko, będą mieli refundowane in vitro. W takim, w którym telewizja publiczna jest prawdziwą telewizją publiczną. W takim, w którym organizacje pozarządowe będą miały swój głos i będą słyszane w parlamencie. W takim, w którym ludzie nie będą umierać w kolejkach. W takim kraju, w którym chce się żyć i w którym chce się być. I o tym jest Trzecia Droga. O tym jest Polska 2050 Szymona Hołowni. Więc proszę was bardzo, idźcie w tego 15 października na wybory, wybierzcie mądrze, tak żebyśmy obudzili się 16 października w demokratycznym kraju. I ja wierzę, że wiatr zmian może znowu powiać stąd, z Gdańska, na cały kraj.
Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wybory to zawsze szansa na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Dziś mamy szczególnie ważne zadanie i po dzisiejszej debacie też było to widać. Potrzebujemy pogodzić skłócone rodziny, pogodzić skłócony naród, ale też musimy zakończyć awantury na arenie międzynarodowej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zapewniło nam rozrywkę w postaci konfliktów po każdej stronie granicy. Czas odbudować wspólnotę na każdym poziomie, zarówno tym krajowym, jak i europejskim, ale też światowym. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w poniedziałek obudzić się w Polsce, która jest demokratyczna, przestrzega praw człowieka, dotrzymuje umów międzynarodowych i traktuje kobiety jak ludzi. Lewica ma wizję Polski, w której jest miejsce dla każdej i każdego. Nasza Polska to kraj, w którym dobre usługi publiczne są dostępne dla każdego. Ochrona zdrowia rzeczywista, gdzie nie trzeba czekać całe wieki w kolejkach. Nowoczesna edukacja dostępna dla każdego, bez wykluczania dzieci z niepełnosprawnościami, bez mówienia, że edukacja włączająca najlepiej sprawdza się w szkołach specjalnych, bo nie na tym polega edukacja włączająca. Z dobrą komunikacją, dostępnością mieszkań również dla ludzi młodych, którzy mogą się usamodzielniać. Dlatego w najbliższą niedzielę warto oddać głos na Lewicę. 15 października głosujcie na kandydatki i kandydatów Lewicy.
I ostatnie słowo w debacie ma Kacper Płażyński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
No, drodzy państwo, ja zupełnie nie widzę tego, co mówiły przedmówczynie, tego skłóconego narodu. To jest normalne w demokracji, że ma się różne poglądy i te poglądy się ścierają. Oczywiście dobrze mieć jakąś cywilizowaną formę tego spierania się, ale jak ja codziennie przemierzam Gdańsk, Sopot, Powiśle, Żuławy, Kociewie, to ja nie widzę tego skłóconego narodu. No oczywiście nie każdy ma wielką przyjemność ze mną rozmawiać, czy wziąć moją ulotkę, ale to jest normalne i zazwyczaj, szczerze mówiąc, spotykam się z uśmiechem, nawet jeżeli ktoś na mnie głosować nie chce. Mam wręcz przeciwne uczucia, emocje, że 4 lata temu dużo bardziej byliśmy skłóconym narodem, a teraz te nastroje społeczne bardzo się uspokoiły, bo myślę, że też widzicie państwo, że Polska się bardzo rozwija. Można mieć swoje zastrzeżenia do Prawa i Sprawiedliwości, do rządu polskiego. To normalne, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Ale rozejrzyjcie się państwo wokół. Popatrzcie na inwestycje w waszych samorządach. Obojętnie, kto tam rządzi, lewica czy prawica. Tych inwestycji jest multum i każdy samorządowiec też to, drodzy państwo, powie. Obniżyliśmy podatki. Zabezpieczyliśmy Polskę, wspierając służby mundurowe na niespotykaną dotąd skalę. No te kwestie społeczne, o które zadbaliśmy, trzynastki, czternastki, no wy mówicie, że to jest z helikoptera pieniądze. Nie, to są pieniądze, które po prostu trafiają do ludzi, bo ludzie tych pieniędzy potrzebują. Waloryzowaliśmy emerytury w zupełnie inny sposób niż robił to Donald Tusk, który o 2 zł podwyższał emeryturę. 800+, to wszystko, drodzy państwo, dodatkowo sprawiło, że Polakom żyje się lepiej, a budżet i tak, drodzy państwo, się trzyma, podatki
i kończymy
niższe.
I tu stawiamy kropkę. Drodzy państwo, zakończyliśmy właśnie ostatnią przedwyborczą debatę w Radiu Gdańsk. 13 godzin do ciszy wyborczej i myślę, że wszystkim nam się ta cisza wyborcza trochę przyda. Łukasz Gojke, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Buczyńska, Trzecia Droga.
Dziękuję bardzo.
Iwona Ochocka, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dziękuję pięknie.
I Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i idźmy na wybory.
To byli nasi goście. My też zachęcamy państwa do tego, żeby wziąć udział w wyborach i w referendum, bo to są dwie rzeczy bardzo ważne. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak i zachęcamy do słuchania Wieczoru Wyborczego, który zaczyna się w Polskim Radiu Gdańsk o godzinie 21 w niedzielę.
W niedzielę, a od rana, od 6 rano poranek wyborczy.